A już teraz pan kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Piękny Olsztyn, piękna Warmia. Pan kierownik Marian Szymkiewicz. I dzisiaj srokosz, największa dzierżba Europy. Co to takiego? Ja dziękuję. To jest jakiś ptak. Jakiś ptak.
Tak. Dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Witam wszystkich srokosz. Serdecznie.
Po czym odróżni srokosza od innych ptaków? Gdzie można napotkać srokosza? Jak, czym się odżywiają te... A co to srokosz, a dzierżba? Nie wiem, co to jest różnica.
No,
największa dzierżba Europy. Srokosz. Już patrzę w internecie, panie kierowniku. Teraz szukam, bo nic z tego... No widzi pan, pan to tyle wie, tyle tych rzeczy dobrych. No...
O, mało. Ubolewam, że życie jest takie krótkie, bo jeszcze jest tyle rzeczy do poznania, a nie zdążysz tego
poznać. A wie pan, jak
poznać.
Będzie w niebie, musi być ciekawie. Jak będziemy to wszystko
cała,
patrzeć.
Cała nadzieja.
No nie,
ale
no bo
no,
to...
Nie, wszyscy na niebo pewnie zasłużą.
Ale proszę pana, pan Jezus też miłosierny, jak się staramy, to przecież on wie, przyszedł po to, żeby nam pomóc, a nie tam.
Tak,
prawda?
No to są bardzo ważne słowa. Bez tego życie nie miałoby sensu.
Sami byśmy nie dali rady, proszę pana. Ale wie pan co? Na przykład srokosz koń, srokosz meble, srokosz, patrzy się, chroniony ptak rzędów rublowatych.
To właśnie ten, nasz dzisiejszy bohater.
Srokosz głos, srokosz strumień, srokosz śpiew, srokosz... Coś podobnego, to pewnie...
No, tam może zacznijmy od tego, że właśnie... Dzierżba srokosz jest przedstawicielem rodziny dzierżbowatych. To są takie ptaki średniej wielkości, należące do rzędu wróblowych. Jest ich na świecie około 31 gatunków. No nie będziemy tam wnikać. Ostatnio tam pewne podziały systematyczne nastąpiły. Ważne jest, że w naszym kraju i w Europie Środkowej występują... cztery gatunki, w tym dwa u nas regularnie się gnieżdżą, dwa pozostałe do niedawna jeszcze stosunkowo również należały do lęgowych, a ostatnio w skali całej Europy zaczynają ginąć. Jest to dzierżba rudogłowa, występująca jeszcze stosunkowo często na Półwyspie Iberyjskim, na południu centralnej Francji, generalnie na południu Europy. I drugi gatunek, który znikł, a był u nas niezbyt licznie, ale występował, to dzierżba czarnoczelna, bardzo podobna do tego dzierżby srokosza, również czarno, szaro, biało, czarno ubarwiona. I
wycofała
się ta,
panie kierowniku,
ta z kolei
co
południowo-wschodniej Europie.
Panie kierowniku, co to jest ta dzierżba? No,
no to jest właśnie, to jest grupa ptaków, z rzędów wróblowych, średniej wielkości, niektóre są
tak
większe,
jak wróble,
tak jak właśnie
nasze.
Nasz srokosz, no, bardziej masywny od wróbla, a jedną z bardziej charakterystycznych cech tych ptaków, mają wiele różnych, ale to, co wyróżnia je od innych, to jest budowa i taki troszkę drapieżny styl życia, który w szczególności mocno jest uwypuklony właśnie w obyczajach, w wyglądzie srokosza, o którym zaraz szczegółowo będziemy mówili. Dzierżby mają w porównaniu z innymi ptakami, z rzędów wróblowych, czyli to są te wszystkie drobne ptaki, począt tam śpiewające, cały ten ptasi drobiazg, no może nie drobiazg do końca, bo rodzina krzykowatych też do nich należy, ale już nie będziemy o tym mówić. Mają dziób taki troszkę jak drapieżniki. Dziób jest masywny, górna szczęka, górna część dzioba jest hakowato zakończona. Krajce, czyli te krawędzie dzioba, są dość ostre, są przystosowane do rozrywania zdobyczy, czyli na przykład chitynowych pokryw, chrząszczy, owadów, ale także drobnych kręgowców, jak w przypadku srokosza, jaszczurek, żab, ptaków i oczywiście drobnych ssaków, takich jak na przykład mysz polna czy nornik. No to jest takie przystosowanie do tego właśnie drapieżnego stylu życia i tym nawiązują niejako do ptaków szponiastych, drapieżnych, tak małych, małych sokołów. Nasz srokosz, jak już nazwa nawiązuje troszkę do sroki, przypomina wyglądem nieco srokę, jest od niej oczywiście dużo mniejszy. Dominują u niego barwy szare, białe i czarne, czyli takie właśnie srokate, jak tutaj ksiądz dyrektor przed chwilą wymieniał srokosz koń, też taki właśnie czarno-biały. I ta sroki nawet przypomina troszkę swą sylwetką, taką mocno spionizowaną, jak siedzi, wydłużoną. Bardzo długi ogon. No generalnie jest to ptak o długości, nasz srokosz ma długość ciała 24-25 cm, rozpiętość skrzydeł 35-36. Skrzydła są dość szerokie, ale krótkie. Długi ogon, taki schodkowaty, mierzy sobie 11,5 cm. Masa ciała, tam średnio około 65 gram, 75 w zasadzie. Samice są nieco lżejsze. Dominują barwy, jak już wspomniałem, szare, białe i czarne. Od dzioba przez oko w kierunku ucha i potylicy biegnie taka, ornitolodzy to nazywają maska, to jest taka czarna pręga, czarne są skrzydła, czarny ogon, sterówki tylko zewnętrzne, czyli te skrajne, czyli pióra, które tworzą ogon, to są nazywane sterówkami. Są barwy białe i spód jest biały, czyli barwy skromne, ale niezwykle elegancko, jak to w przyrodzie, wszystko jest dopasowane. Najlepszy artysta plastek takich barw nie wymyśliłby nawet dla takiego prostego ptaka jak srokosz, gdzie nie ma jakichś jaskrawych barw, ale za to są skromne, pięknie dobrane. I oczywiście ten masywny dziób. Dlaczego w ogóle mówimy dzisiaj o srokoszu? W naszych gawędach zawsze staram się coś powiedzieć. No wspólnie tutaj oczywiście i z księdzem, i z innymi osobami prowadzącymi.
Ja tylko mogę słuchać, proszę pana. To jest naprawdę bardzo piękne.
Staramy się dostosować i mówić o bohaterach, których aktualnie możemy gdzieś u nas spotkać. I właśnie późna jesień, takie prawie, że już głęboka jesień z początkami przedzimia, to dobry okres, żeby poznać tego ptaka, który w okresie wiosenno-letnim, jeśli występuje w naszej okolicy, to się dość ukrywa. Jest wtedy dużo innych ptaków, na które zwracamy uwagę. A teraz, gdybyśmy się gdzieś wybrali na pola, jakieś takie nieużytki, może mamy gdzieś jakiś domek letniskowy, dalej poza miastem, jeśli będzie łąka z linią energetyczną, z ogrodzeniami pastwiskowymi, urozmaicona zakrzaczeniami, polami, laskami. W takiej właśnie okolicy spotkać można teraz zimujące srokosze, ponieważ ten drapieżny styl życia sprawia, że w przeciwieństwie do pozostałych naszych dzierzb, tym gąsiorka, o którym nie wspomniałem, nasza najliczniejsza dzierzba, która będzie pewnie kiedyś bohaterem w maju naszej kolejnej rozmowy, jak oczywiście dożyjemy i nie będzie żadnych kataklizmów, to srokosz może sobie pozwolić i wszystkie odlatują daleko do Afryki, to srokosz może sobie pozwolić na pozostanie u nas na zimę, zwłaszcza te ostatnie zimy są bardzo sprzyjające dla srokosza i mało tego, z północno-wschodniej Europy przylatują do nas ptaki z tych chłodniejszych rejonów i u nas spędzają zimę. No i właśnie te linie energetyczne, te rosnące, tak jak na Podlasiu, południowym Podlasiu, gdzieś w okolicach Siedlec, Białej Podlaskiej, grusze, które tkwią tam na polach, jeszcze w wielu innych rejonach centralnej Polski, Mazowsza. Na Kurpiowszczyźnie są to różnego rodzaju laski sosnowe, wśród łąk, zakrzaczenia brzozowe. To są wszystko miejsca, które stanowią tak zwane punkty obserwacyjne dla srokosza, skąd wypatruje zdobyczy, pilnuje okolicy. Co jakiś czas ptak się zrywa i takim lotem trzepoczącym, żeby lepiej dojrzeć gryzonia na dole, próbuje utrzymać się w jednym miejscu, podobnie nieco jak pustełka i następnie takim falistym lotem, troszkę jak dzięcioł, wraca albo na swoją linię energetyczną, czy wierzchołek jakiejś rosnącej w polu gruszy. No i jeśli ma oczywiście szczęście, może upolować teraz o tej porze czy gryzonia, drobnego gryzonia, nornika, ale także ściga ptaki i to często mało mniejsze od siebie. Przeciętna jego zdobycz to są ptaki do wielkości skowronka. Bardzo często są to mazurki, o których mówiliśmy tutaj stosunkowo niedawno, czasem wróble, bardzo często krznadle, sikory. Ta lista zresztą jest bardzo długa i bogata, czyli generalnie nasz srokosz jest klasycznym drapieżnikiem, choć jest ptakiem śpiewającym. W okresie wiosny i lata sporą część jego pokarmu stanowią duże owady. I podobnie jak inne dzierżby ma taki zwyczaj, że upolowaną zdobycz, jeśli jest jej nadmiar, umieszcza gdzieś w rozwidleniu gałęzi. We wrześniu byłem na jednym z poligonów mazurskich i znalazłem właśnie na takim krzaku tarniny wetkniętego skowronka bez głowy. No to była właśnie spiżarnia srokosza. Skowronek nie jest takim zupełnie małym ptakiem, a jednak udało mu się go upolować.
Panie kierowniku, ale to jest coś niesamowitego. To on takiego wróbla potrafi, czy skowronka?
Tak, rekordowo, zdarza się to wprawdzie rzadko, ale wyjątkowo potrafi nawet zabić drozda, który jest niewiele mniejszy od niego.
On to później udźwignie?
No tak, z trudem takiego dużego, no skowronka sobie radzi i właśnie albo nadziewa przez środek tułowia na jakiś kolec cierń dzikiej róży, czy jakiegoś kolczastego krzewu, albo wtyka w rozwidlenie na przykład wierzby, jak na torfowisku znalazłem zimą właśnie również nornika, takiego właśnie wetkniętego. O, mówię, to już tutaj srokosz urzęduje, to jest jego spiżarnia. Czasem, gdy zdobyczy jest dużo, to jest tego tyle, że niestety nie jest w stanie tego wszystkiego zjeść, no część się marnuje. Ale też taka właśnie bogata spiżarnia dobrze świadczy o na przykład o samcu. I takie samce, które mają te właśnie bogate spiżarnie, szybciej znajdują partnerki, chętniej są wybierane przez partnerki. No świadczy to o tym, czasami to jest ta informacja, że osobnik czy ten właśnie kandydat na męża jest bardzo zaradny, zwłaszcza, że jest to ważne, ponieważ kiedy już taki...
No chce bogatego, nie?
O tyle to jest istotne, że jest na etapie srokoszy, jak i wielu innych gatunków, o których tu też już kiedyś mówiliśmy, że na etapie życia srokosza jest taki moment, kiedy samica wysiaduje jaja, tylko ona zajmuje się wysiadywaniem, wówczas samiec ją karmi, zdobywa dla niej pokarm. Jeśli jest to osobnik bardzo zaradny, pracowity, silny, to znaczy, że będzie sporo pożywienia, można spokojnie takiemu ptakowi, partnerowi zaufać. A jest jeszcze krótki moment również, kiedy wyklują się młode i samica je ogrzewa, siedzi na nich cały czas, wówczas samiec musi jeszcze dwójnasób zwiększyć wysiłek, ponieważ trzeba jeszcze zdobyć pokarm nie tylko dla partnerki, ale także dla tych młodych, które się wykluły. Potem oczywiście samica również rusza na łowy. Wracając jeszcze do tej spiżarni, kiedyś na południu Mazur znalazłem dziką różę też z takimi suchymi, prawie że kolczastymi gałązkami i tam właśnie tkwił wbity okaz dużego, prostoskrzydłego łatczyna brodawnika, to była samica z takim właśnie charakterystycznym pokładełkiem. Niestety ta nieszczęśniczka jeszcze żyła, czyli była świeżo złowiona zdobycz. Gąsiorek, dzierżba, która jest najliczniejszym przedstawicielem dzierżby w naszym kraju, bardzo dużo łowi owadów, a srokosz jest większym i u niego większą rolę odgrywają właśnie drobne zwierzęta kręgowe, tak jak jaszczurki, żabki, a teraz w okresie ciemnozimowym również ptaki i ptaki i ssaki. Gdzie możemy srokosza spotkać?
Czy żywi się jakimś mięsem, powiedzmy?
No tak, to jest...
A nie roślinami?
No nie. Srokosz jest takim wybitnym, a to wszystko dzięki właśnie temu specjalnie to właśnie zasługa tego dzioba, który na kształt naszych ptaków drapieżnych, czyli szponiastych, ma te właśnie ostre krawędzie, jest dość masywny. U srokosza osiąga on długość nawet do 1,8 cm, czyli prawie 2 cm. No i z tym charakterystycznym hakiem i zębem, który ułatwia przetrzymanie ofiary, jej rozdzieranie. Oczywiście wykorzystuje tu również mocne kończyny. Srokosz lubi okolice, gdzie już częściowo powiedziałem, gdzie krajobraz rolniczy jest bogaty pod względem swojej struktury przestrzennej, jest urozmaicony pojedynczymi drzewami, kępami drzew, laskami sosnowymi, także liściastymi, gdzie są jakiś czas między gruntami ornymi, są jakieś fragmenty nieużytków. W takiej okolicy jest bogaty świat i zwierząt bezkręgowych, owadów, dużych owadów, ale także drobnych ptaków, i również drobnych ssaków, które stanowią jego pokarm. Jest tam też, gdzie założyć gniazdo. Gniazdo buduje dość wysoko, przeciętnie od 5 do 7 metrów. Oczywiście to jest średnia, może być nawet do 22 metrów, to już takie rekordy. Do lęgów, to znaczy w swoich rewirach pojawiają się srokosze już w końcu lutego, na początku marca, ale do budowy gniazda przystępują troszkę później, to jest w kwietniu. Oba ptaki wybierają miejsce na gniazdo, potem zabierają się do pracy. Samiec tutaj zajmuje się głównie dostarczeniem materiału, to są różnego rodzaju u podstaw drobne gałązki, zdrewniałe źdźbła różnych roślin. Gniazdo wyścielone jest korzonkami, trawami, mchem, piórami ptaków, które stanowiły wcześniej jego zdobycz. Bardzo często umieszcza w gnieździe jakieś kawałki papieru i na nieszczęście plastiku, i na nieszczęście te właśnie sizalowe sznurki, których dużo jest na naszych polach, które służą do tworzenia tych kostek siana, słomy, i czasem się zdarzy nieszczęście, że w tych właśnie takim gnieździe wyścielonym tymi sznurkami młode się tak zaplątują, że czasem nie potrafią wylecieć i po prostu giną. Zresztą to zdarza się i bocianom, i między innymi także krukom. Gniazdo może być usytuowane i na drzewie liściastym, i na drzewie iglastym, bardzo chętnie na takich właśnie samosiewnych sosnach, chętnie na świerkach, bardzo chętnie na różnego rodzaju wysokich, ciernistych krzewach, jakiejś mirabelki czy tarniny. Grusza taka polna rosnąca również jest godnym miejscem do założenia gniazda. Ja znalazłem na wierzbie, na topoli gniazdo, kiedyś na takim większym krzaku dzikiego bzu. To oczywiście zawsze wybiera takie, nie dość, że wysoko, to okolice takie mniej penetrowane. Bardzo tak, lubi się odległe pastwiska, gdzie nie ma za dużo.
Panie kierowniku, a co zagraża temu ptakowi?
No właśnie.
A w zimę spędzają w Polsce, tak?
Tak. Ptaki, które gniazdują u nas, są tylko częściowo. Przenoszą się na niewielkie odległości w bardziej centralne rejony naszego kraju, zachodnie. Być może część młodych leci troszkę dalej, a reszta pozostaje i nas tutaj odwiedzają, całą zresztą Europę Środkową i część Europy Południowej. Przylatuje do nas dużo srokoszy ze Skandynawii, z północno-wschodniej Europy, gdzie jest po prostu znacznie zimniej. No niestety zagrażają srokoszom te zmiany, które dzieją się teraz wokół nas. Nasze rolnictwo cały czas przeżywa, powiedziałbym, ogromny boom, dzięki także rozwój potężny, dzięki środkom unijnym. Pola są łączone w duże areały, znikają miedze. Nie ma już gruntów niczyich, takich, gdzie sobie tam coś rosło, nikt się tym nie przejmował, za grunty są dopłaty, więc wszystko ma swą wartość. Znikają zadrzewienia, nowoczesnym maszynom przeszkadzają właśnie te pojedyncze drzewa w polach. I to są te elementy, ten krajobraz srokosza, który on potrzebuje, ubożeje. Znikają te właśnie ważne dla niego elementy, no linie energetyczne pozostają. I tak jeszcze Polska jest jednym po Rumunii z drugich krajów, gdzie no oczywiście poza Rosją, gdzie żyje duża, bogata populacja tego gatunku. Także tam od 29 ornitolodzy szacują nawet do 30 tysięcy par. To się troszkę zmienia. Są pewne fluktuacje. Raz jest ich więcej, troszkę raz mniej. Nie jest to gatunek zagrożony, ale też nie jest takim licznym. Można go zobaczyć, tak jak już wspomniałem, w całym kraju, poza wysokimi górami. Najczęściej właśnie teraz, kiedy dolatują do nas jeszcze ptaki, ptaki z północy, można się tym bardzo eleganckim ptakom przyjrzeć z bliska, jeśli będziemy mieli lornetkę, zwłaszcza, że przesiaduje na takich eksponowanych miejscach. Czasem można wcześniej usłyszeć jego głos, dźwięki ma bardzo różne, z tym dużo takich nieprzyjemnych troszkę dźwięków, które wydają na przykład te drobne ptaki w przerażeniu, to jest taki głos srokosza. Zresztą ten repertuar jest tu bardzo bogaty. Czasem to są takie metaliczne dźwięki, się zastanawiam, co to jest. Wtedy sobie przypominam srokosz i rzeczywiście gdzieś tam daleko widać na linii energetycznej sieci
pani,
ptak.
Przepraszam, panie kierowniku, czy możemy tak, żebyśmy usłyszeli go w takim razie i odbierali telefony? Dobrze, może ktoś zatelefonuje.
To już teraz robimy czas dla słuchaczy, za bardzo się tu
zagadałem. Ale możemy posłuchać go?
Tak, jeśli jest nagranie, to
zobaczymy, no, czy jest to właściwe, no. Dobre to jest? Prawdziwe?
Tak, to jest oczywiście jeden z wielu dźwięków bogatego repertuaru
Trokosza,
ale to właśnie jeden z takich odgłosów, który też wydaje ta duża dzierżba.
Ale spróbujemy odebrać telefon?
Oczywiście.
Nie ma telefonu na razie, nikt.
Aha, no to no, jeśli
ale już jest, nie... już zdaje się będzie. Tak, sprawdzamy. Jesteśmy, tak jest. Proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Halo, szczęście.
No ale radio wyłączyć, kochana, o Boże.
Tadeuszu, witam serdecznie, Katarzyna z Poznania dzwoni. No z przyjemnością przysłuchuję się tutaj opowieściom o tych ptakach i chciałam zapytać tego pana, ponieważ sama mieszkam w dzielnicy takiej no willowej, mam domek z ogródkiem i obserwuję przeróżne rzeczy. Od 35 lat dokarmiam ptaki zawsze co rano. Mają dwa pojemniki z wodą i powiem szczerze, że po prostu koncerty tutaj się odbywają. Jeśli się spóźni na przykład z wysypaniem jedzenia, to ptaki się domagają, szczególnie wróble. Ale powiem szczerze, że tych ptaków jest tak wiele i tak różnych, że naprawdę musiałabym mieć jakiś atlas, żeby te ptaki rozpoznać. I chciałam tego pana spytać o jednego ptaszka. Znaczy ptaka może, bo to już nie jest taki mały ptaszek. Wielkości kosa, ale to nie jest kos. Jest taki szaro, buro, granatowy, właściwie w kolor grafitu wpada, o szarym dziobie, a wielkości kosa. Ale to na pewno nie jest kos, bo ja kosa rozpoznaję, ja rozpoznaję różne inne ptaki. A chciałam też jeszcze opowiedzieć jedną rzecz, która mi się przytrafiła, niesamowita, bo to naprawdę wspomnienia, zresztą całe mnóstwo mogłam różnych rzeczy opowiadać, mianowicie któregoś razu jakiś ptak drapieżny ścigał gołębia. I one po prostu nie wyhamowały i obydwa te ptaki uderzyły w szybę okna kuchennego. Upadły oszołomione na ziemię. Ja wtedy wyszłam, żeby zobaczyć, no co się właściwie dzieje. Nawet zdążyłam zrobić zdjęcie tym ptakom. Oszołomione zupełnie z rozłożonymi skrzydłami leżały jeden i drugi. Po chwili jakiejś poderwał się pierwszy gołąb, drugi już ten ptak drapieżny. Być może to była pustułka, bo to był dosyć duży ptak o dużych skrzydłach, zakrzywiony dziób, zakrzywione pazury. Także to rzeczywiście, no widok był fenomenalny. Innego razu z kolei, na moich oczach, dosłownie 10 metrów, może nawet niecałe 10 metrów przed tym oknem właśnie kuchennym, o którym mówię, drapieżnik zjadł srokę. No byłam świadkiem tego. To było dla mnie po prostu szokiem, ale ten drapieżnik był niewiele większy od tej sroki. I poradził sobie z tym, także to było po prostu niesamowite. Ale całe mnóstwo jeszcze różnych rzeczy mogłam opowiadać.
I to był
opowiadać.
Ten drapieżnik, to był ptak też?
Drapieżnik, tak, zakrzywiony dziób, duże żółte oczy, zakrzywiony dziób, pazury takie silne. I myślę, że to mogła być pustułka albo jeszcze coś większego, bo jak rozłożył skrzydła, no to było coś, to była potęga. To była potęga. Ja byłam zdziwiona i zaskoczona jednocześnie, że właściwie na terenie miasta Wilna, takie ptaki, no że tak powiem, no, polują, ale muszę jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, mianowicie niedaleko mamy Lasek Marcelniński, bo ja mieszkam w Poznaniu na Junikowie, mamy no do odległości może 100, no, 200 metrów powiedzmy Lasek Marcelniński i tam też przeróżne ptaki są pod ochroną i nie pod ochroną, bo jest ich całe mnóstwo. Może właśnie dlatego te ptaki, że tak powiem się, że tak powiem trochę dalej poruszają w swoich terenach łowieckich. A mało tego, to jeszcze opowiem jedną rzecz. Dosłownie sprzed, ja wiem, miesiąca. Mianowicie lis biegał po naszym ogrodzie i on ewidentnie chodzi i szuka chyba jakiegoś, no, że tak powiem, jedzenia, bo to nie pierwszy raz było. Przeskoczył przez jeden płot, przez drugi płot. Po chwili, po, nie wiem, 5 minutach może wrócił z powrotem. Kiedy otworzyłam drzwi, okna wyjściowego na balkon, spojrzałam na niego, on się zatrzymał, spojrzał na mnie, zdziwiony, jakby chciał się zapytać, no, czego ja chcę od niego i uciekł sobie dalej. Przez płot przeskoczył, no, fantastycznie mu to poszło. Był taki szaro-rudo, takiej bardzo dużym ogonie, takim bardzo, no, imponującym, ale to był lis, na pewno lis, bo ja się nie mylę, no, ja wiemy, jak wygląda lis.
Dobrze. Także niesamowite rzeczy się dzieją. Mało tego. Dodajemy głos już panu kierownikowi.
Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję, przechodzę na rozmów. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
No tak, wracając, no na pewno nie była to pustołka, ani w jednym, ani w drugim przypadku. W tym pierwszym przypadku, no nie wiem, jaki to był gołąb, czy to była sierpówka, czy to był gołąb miejski, czy też grzywacz. Jeśli to była sierpówka, to bardzo prawdopodobne, że w tą szybę te ptaki, które uderzyły, to mogła być samica krogulca. No, gatunek, o którym rozmawialiśmy tydzień temu, właśnie bardzo często krogulec w tej pogoni za ptakiem w mieście uderza i ofiara, i tak jak właśnie w tym przypadku, jak pani z Poznania pięknie opisała. Całe szczęście, że ptaki były tylko uderzone, szybko doszły do siebie i odleciały. Także to mógł być bohater naszej ubiegłotygodniowej opowieści, krogulec. Natomiast ten, który zaatakował srokę, to nawet, no przypuszczam, że nawet duża samica krogulca nie jest w stanie sroki upolować, a ponieważ pani, jak wspomniała, mieszka na obrzeżach Poznania, w dzielnicy Wilowej, więc bardzo możliwe, że to mógł być nawet jastrząb gołębia, samiec jastrzębia gołębiarza. Jesteśmy teraz na takim etapie, że tak jak w krajach zachodnich miało to miejsce wcześniej, do naszych miast na dobre wkraczają już nie tylko krogulce, ale także gołębiarze. Ja mieszkam w centrum Olsztyna i właśnie tydzień temu oglądałem atak w środku podwórza. Może to nie był atak, w samym centrum Olsztyna uniosły się gołębie, mewy srebrzyste, wszystkie przerażone. Nad dachem nisko przelatywał samiec jastrzębia gołębiarza, także to mógł być gołębiarz. Natomiast nie pustyłka. Pustyłka może upolować ptaka, ale drobnego. Myślę, że to nie między budynkami. Przede wszystkim poluje na drobne gryzonie, choć drobne ptaki, zwłaszcza te młode, też stanowią jej pokarm w miastach. No, nigdy tak duża zdobycz. Zresztą nie jest aż tak znakomitym, jeśli chodzi o ściganie ptaków, lotnikiem czy drapieżnikiem, jak krogulec i gołębiarz. Natomiast no, mam pewne problemy z tym ptakiem, który trochę był podobny, czy wielkości kosa, bo no, samca kosa rozpoznamy wszyscy. Jest czarny z żółtym, im bardziej starszy, tym ten dziób żółty staje się taki prawie pomarańczowy. Natomiast mniej osób zna młode kosy o barwie takiej szaro-brązowawej i samica jest podobnie ubarwiona. Ewentualnie tu mógł być jeszcze, być może, że mówi pani o takim grafitowym, niebieskawym fragmencie. Może to był kwiczoł, ale tu tylko oczywiście grzbiet jest taki niebieskawy i głowa. Też jeden z bohaterów naszych wcześniejszych opowieści. Myślę, że to mógł być kwiczoł. Stały mieszkaniec takich właśnie dzielnicy Wilowych, gdzie jest dużo drzew owocowych, generalnie dużo zieleni drzew, chętnie gniazduje bardzo blisko ostatnio domów. Nawet mieliśmy tu na Mazurach w Bełku przypadek, że kwiczoły zagnieździły się w nowej dzielnicy w skrzynce na kwiaty w nowo oddanym budynku. No to wyjątkowo, to już kolejny etap takiej urbanizacji gatunku, już nie tylko, że w samym mieście, ale nawet na budynku.
Ale to są no, chcą żyć. Proszę popatrzeć, prawda?
Tak, oczywiście. No, poza tym, tak jak pani tu wspomniała, jest ogród z licznymi nasadzeniami. Wiele razy o tym mówiliśmy, że właśnie ptakom odpowiadają te nasze ogrody z iglakami, z różnego rodzaju gatunkami drzew jagododajnych, owocodajnych, które stanowią właśnie o tej porze teraz pokarm, a w okresie wiosenno-letnim te wszystkie drzewa, krzewy również są świetnym miejscem do założenia gniazda. Także jeśli dbamy o to, no to potem, tak jak pani mówiła, możemy podziwiać te koncerty i cieszyć oczy widokiem ptaków w naszym otoczeniu.
Bardzo dziękuję, panie kierowniku, bo już też żeśmy 2 minuty przedłużyli. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak się zasłuchałem się.
Dziękuję pięknie również.
Zasłuchałem się. Bardzo, no piękne są te pana relacje. I tak słyszymy też od słuchaczy. Lubią.
Bardzo się cieszę. Wobec tego chciałbym serdecznie podziękować, pozdrowić wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie i do usłyszenia.
A my pozdrawiamy wszystkich właśnie przyrodników, wszystkich i rolników, i leśników, i myśliwych, no wszędzie, ekologów prawdziwych, nie ekoterrorystów.
Też, tak.
Wszystkiego dobrego. Niech pan jest błogosławiony. Bóg zapłać.
I pozdrawiam Olsztyn, no, oczywiście. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Proszę państwa, gościem oczywiście programu był, jak w piątki właśnie teraz, pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bardzo dziękujemy.